Historia, jakiej nie znacie.
Dzień dobry, a może dobry wieczór, bo jeszcze jasno, a już zmrok zapada, mówi Jacek Kosiak. Dzisiaj wybierzemy się w mroczną i bolesną historię, by poznać dzieje niemieckich obozów koncentracyjnych. 80 lat temu z niemieckiego więzienia w Tarnowie do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, dopiero co założonego, wyruszył transport pierwszych 753 polskich więźniów politycznych. Kilka dni temu w Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Forcie VII odbyły się uroczystości z okazji przypadającego 14 czerwca właśnie, Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich, Nazistowskich, Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. W pierwszym transporcie, tym właśnie z 14 czerwca 1940 roku, był też mieszkaniec przedwojennego Poznania, Karol Grzesiek. Za chwilę historię swojego ojca opowie syn Stanisław. Zapraszam do słuchania. No właśnie, Geddy Lee śpiewał o tragedii swoich rodziców, więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy przeszli gehennę w latach wojny. Podobne historie są wokół nas. I podobną historię, jak rodzice właśnie tego wokalisty, zna pan Stanisław Grzesiek. Jego ojciec również niezbyt chętnie opowiadał o swoim pobycie w obozie w Auschwitz. To były bardzo trudne sprawy i trudno było o tym słuchać. Ale pan Stanisław opowiedział o tym, co przeszedł jego ojciec.
Nieczęsto mówił o tym. Wracał raczej tak okazjonalnie i też raz byłem z nim jako kilkunastoletni chłopak w Auschwitz, w obozie, obejrzeć baraki, ale to był tylko jeden raz, już więcej nie chciał jechać. Wspominał różne sytuacje, jakie tam się zdarzały, i tragiczne, i takie jakby cud, że się udało uniknąć śmierci. Wprawdzie byłem jakoś psychicznie trochę przygotowany opowieścią ojca i zdjęciami, literaturą, artykułami. Niemniej jednak zupełnie coś innego, kiedy człowiek przychodzi i widzi te stosy okularów, stosy włosów, pamiątki, buty, protezy. Tego nie da się zapomnieć do końca życia, a co dopiero w stosunku do tych ludzi, którzy tam byli, jak oni to przeżywali, pewnie aż do śmierci. W snach i czasem na jawie przypominały im się jakieś sytuacje. Ale trudno zrozumieć, jeżeli sam tak mocno to przeżywałem.
A jak ojciec przeżywał?
Ojciec starał się zapomnieć chyba o tym, bo wiedziałem, że za każdym razem powrót do tych okropnych chwil przeszkadza później w normalnym życiu po prostu. Także w jakiś sposób zamknął tą kartę, ale z kolei całą swoją działalność, nazwę to śmiało patriotyczną, przelał na młodzież, którą jeździł po całej Polsce i w każde wakacje jeden miesiąc poświęcał, żeby jechać czy w góry, czy nad morze, czy w jakiś inny zakątek kraju. W ten sposób jakby realizował siebie jako człowiek, jako nauczyciel, jako Polak.
Pytam o tą wyprawę do Oświęcimia, jak on to wtedy przeżywał, jak patrzył.
Milczał. Wydaje mi się, że bał się. Przewidywał, że się rozpłacze. Też mówiąc w tej chwili o tym się wzruszam, bo właściwie myśmy szli w milczeniu. Bo cóż tam mówić, te podstawowe rzeczy wiedziałem o historii mojego ojca, natomiast to jak zobaczyłem, to myśmy od bloku do bloku szli w milczeniu, po prostu. Mi się wydaje, że to było najlepsze przeżywanie. Czuliśmy w różnej skali te tragedie ludzi, ale mówię, milczeliśmy cały czas, szanując się nawzajem i przeżywając to w głębi serca.
A czy pana zdaniem pobyt ojca w obozie miał jakiś wpływ na wasze relacje w rodzinie?
Myślę, że ojciec to uznał jako cud, ponieważ wyjść z obozu to była właściwie niemożliwa sprawa. Kilka osób tam, kilkanaście uciekło. Natomiast tutaj traktował to ojciec jako wolę Bożą i jako decyzję gdzieś niezależną od niego i jakoś umiał się z tym pogodzić, to znaczy nie wracał i starał się być bardzo dobrym ojcem, wzruszającym, a już co do uczniów, to muszę powiedzieć, że dzisiejszego dnia jakieś na jego grobie przychodzą osoby nieznane mi i tam, gdzie się pali światełko. Ojciec najbardziej się wzruszał, kiedy uczniowie go poznawali, bo mówię, uczniów wszystkich 6 i 7 klasy uczył matematyki. Dzięki Bogu w tych czasach stalinowskich, kiedy był nauczycielem, nie musiał uczyć ani polskiego, ani historii, Natomiast matematyka, niezależnie od ustroju, zawsze były 2, 2 i 4. Natomiast mając wspaniałe wyniki na wildzie wszystkich konkursach matematycznych i tak dalej, chodzi o uczniów, dostawał wiele nagród, natomiast odrzucał wszystkie plany awansu, czy propozycje awansu, bo warunkowało to przynależność do PZPR-u i rezygnację z praktyk religijnych.
To była jednak cudowna sytuacja, że został wypuszczony, pozwolono mu wyjść z tego obozu. Jak do tego doszło?
No, z relacji mojego taty i z jego notatek, ponieważ zachowały się różne notatki, właśnie później spisane, ale jego ręką, jakby życiorys, było to kilka takich czynników. Po pierwsze, mój tato urodził się w Magdeburgu, kiedy nie było wolnej Polski, jako syn poznańskiego kolejarza. Dziadek z całą rodziną był skierowany tam do pracy na terenie Niemiec i był w Magdeburgu, w Berlinie, z dwoma braćmi. Urodził się właśnie tam mój tato i wszyscy braci na terenie Niemiec. I jak to dziecko, od maleńkości na podwórku czy w szkole, język niemiecki był jego takim językiem używanym najczęściej. W domu mówiono po polsku, ale też dość ukradkiem, bo to nie było mile widziane oczywiście na zewnątrz. I to było pierwsze, znał perfekt język niemiecki. W sytuacjach takich dramatycznych, ostatecznych, to wiadomo było, co mówią, jak odpowiadać. Zupełnie była to inna sytuacja. Po drugie, był młody, miał 30 lat. I zdrowy. Po trzecie, pracował pod dachem, znaczy dostał taką pracę, tam wypisywał jakieś kwity, jakieś, jak przychodzili więźniowie do worku, pakował ich rzeczy. Znając język niemiecki, mógł w ten sposób pracować. I czwarta, być może najważniejsza, jak posłyszał, to była modlitwa. Zarówno narzeczonej Emilii, mojej mamy, jak i ich rodziców, dziadka i babci. Nie wiedział, czy wyjdzie z tego, czy nie wyjdzie. Oczywiście po 2 latach został najpierw skierowany do pracy poza obozem, a następnie zgoda na wyjazd do Poznania, tam gdzie był jego dom ojczysty, ale pod warunkiem, że będzie zgłaszał się raz w tygodniu na Gestapo.
To była modlitwa rodziny. Tak. A czy tata czuł to wsparcie?
Myślę, że czuł, bo wiedział, jak, z jakich źródeł, jaka rodzina, jakie miała korzenie. Była to bardzo religijna rodzina. Tak na marginesie panu pokazywałem, mam dokument nawet jego pierwszej komunii świętej z Lichtenbergu. To było kiedyś takie miasteczko, osada przed Berlinem, później była włączona do Berlina. To był katolicki kościół. I myślę, że niejednokrotnie, zresztą potem jego całe życie, jak go znałem, to było niesamowicie religijne, był codziennie w kościele, na komunii. Był przykładem takiego gorliwego katolika.
Były różne przypadki. Było tak, że ludzie się modlili i uważają, że dzięki temu przeżyli. Tak. A było też tak, że tracili wiarę.
Tak, przeklinali. No, nawet trudno się dziwić, bo różni ludzie różne mają, tak powiem, system nerwowy, system psychiczny. Niektórzy przeklinali, niektórzy nie wytrzymywali psychicznie, rzucali na druty. Trudno się dziwić, bo różna była reakcja tych ludzi. Trudno ich nawet osądzać, bo byśmy tego nigdy nie przeżyli.
Stanisław Grzesiek opowiada historię swojego ojca, Karola, więźnia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Za chwilę dalsza część tej opowieści.
Nie pamiętam w tej chwili, czy tam było tu w Poznaniu, jak był aresztowany, na Głównej, czy na Montelupi, gdzie był, chyba na Montelupi, gdzie był torturowany i przesłuchiwany, ponieważ odpowiadał ze świetnym akcentem berlińskim, jak to mówią, czyli takim twardym niemieckim, bo ten wiedeński jest taki miękki. Więc mówili, ty się urodziłeś w Magdeburgu, mówisz świetnie po niemiecku, to możesz być Volksdeutsche, możesz być nawet obywatelstwo niemieckie. I ojciec to oczywiście odrzucał, odrzucał. To niewątpliwie nie pomogło mu w różnych sytuacjach, właśnie to torturowanie, przesłuchiwanie na Montelupis prawdopodobnie dotyczyło tego, że odrzucił tę ofertę.
To musimy wytłumaczyć, bo pan powiedział o aresztowaniu na Głównej. Trudno powiedzieć, że to było aresztowanie, to było osiedlenie, wypędzenie.
To było w ogóle ciekawa historia, bo kiedy przyszło Gestapo po mego taty, żeby go aresztować w Poznaniu, na Widzie, to taty nie było w domu. Chyba był w pracy, pracował wtedy w zakładach, gdzieś tam na kolej fizycznie. W każdym razie Gestapo przyszło, taty nie było, więc oni zgarnęli dziadka, babcię, ciocię, dwójkę małych dzieci, całą rodzinę wpakowali jako zakładników. I to był obóz przesiedleńczy, tak oczywiście, ale tata jak przyszedł i wiedział się, co jest od sąsiadów, to zgłosił się i puścili Niemcy tą rodzinę, jego zatrzymali. I tam był, o ile się nie mylę, został aresztowany z 16 na 17 stycznia i przebywał na głównej w obozie dla wysiedleńców do 12 lutego, czyli około miesiąca tam był. I tego dnia, 12 lutego, został deportowany do Krakowa i 16 lutego do Kobierzyna i potem do Krakowa i jechał w temperaturze minus 25 stopni. Wspominał, jak to potworny był ziom, oczywiście były nieogrzewane te wagony.
Z rodziną czy bez?
Nie, sam, jak ona był na liście gestapo, jak on, a bo tu jeszcze warto zwrócić troszeczkę wcześniej, tato, jak wrócili, cała rodzina wróciła do Poznania w 18 roku, czy 19, razie, jak Polska już tutaj powstała, odrodziła się, to tato skończył szkołę, gimnazjum i studium nauczycielskie, seminarium nauczycielskie i został skierowany jako nauczyciel pochodzący z Wielkopolski na Śląsk, do Boguszowi. Dlaczego? Tam były tereny dosyć mocno zniemczone i chodziło o to, żeby tam rdzennych Polaków tam właśnie kierować. I tam pracował od roku 38 do 39. No i później, jak już mówiłem, jak był w tym Krakowie, to przesłuchiwany był na Montelupich, a potem od 16 maja do 14 czerwca przebywał w więzieniu w Tarnowie. To też był ponad miesiąc. I 14 czerwca wywieziono razem z całą grupą, wywieziono do Auschwitz, to miał numer 412.
Czy opowiadał coś o tym transporcie, o tym pobycie w więzieniu w Tarnowie?
W więzieniu w Tarnowie tylko mówił o tym przesłuchiwaniach, ale starał się do tego nie wrócić. Ja myślę, że to było tak jakby zabliźniona rana. Przez to, że rzucił się wir, nie mogę śmiało powiedzieć, rzucił się wir tej pracy pedagogicznej. Tu muszę wtrącić taką rzecz, że mój tato, to się chyba nie zdarza dzisiaj, jak był chory, a cierpiał na różne choroby i leżał w łóżku, to przychodzili uczniowie klas siódmych, przedstawiciele uczniów i tato prowadził lekcje, leżąc w łóżku. I ci uczniowie następnego dnia prowadzili te lekcje w klasie i zadawali zdania domowe, które przynosili ojcu do poprawy.
Pan to pamięta?
Ja pamiętam, bo ja mieszkałem, myśmy mieszkali w tym samym pokoju, więc to byłem też jakby świadkiem tego, chociaż byłem wiele młodszy od nich, bo to były lata 50., może potem 60. też. Mówi, nie mogłem ich zostawić, bo wtedy się zdawało do liceum, bo egzaminy były, więc nie mogli zostawić. Taki był ojciec właśnie, mówię, on nie wracał do tego. Uznał to za pewną zamkniętą, chociaż niejednokrotnie pewnie bezwiednie do tego musiał wracać, jakby audycję w radiu, w telewizji, niewątpliwie musiał wracać, ale jakby nie chciał tym żyć. To znaczy uznawał, że wszystkie siły trzeba poświęcić na inną działalność patriotyczną, pedagogiczną.
Tak wspomina swojego ojca pan Stanisław Grzesiek, a jego ojciec Karol był nauczycielem po wojnie i próbował poradzić sobie z pobytem, z historią pobytu w obozie w Oświęcimiu, w Auschwitz. Za chwilę dalsza część tej historii.
Tato został aresztowany na podstawie przygotowanej przez gestapo listy polskich nauczycieli. Nie był aresztowany od początku wojny, podejrzewam, dlatego że szukali go na Śląsku, tam gdzie pracował. A później dopiero na początku roku 40 zorientowali się, czy doszli do tego, że mieszka w Poznaniu. Natomiast jak porządek, to porządek, jak ornuch, to ornuch. Mianowicie wszystkie rzeczy, które musieli zdawać, były pakowane w worki i tamte worki były magazynowane. Szczególnie okrutne czasy były właśnie nie w pierwszych miesiącach, tylko nieco później. I Niemcy mieli jakiś, w cudzysłowie, sentyment do tych, którzy przetrwali. Oni jakoś nazywali ich, w tej chwili nie przypomnę, jakieś wilka czy coś, że to są były tacy ludzie, byli, którzy się zawzięli, którzy byli nie do zabicia, krótko mówiąc. I oni wypuszczali co jakiś czas. Niektórzy przez znajomości, niektórzy przez przekupstwo, to wtedy też przez złoto, przez przedziwne sytuacje były. Ale też, jeżeli mogę jeszcze wspomnieć o takim epizodzie, bo nie chciałbym, żeby to uciekło. W pewnych momentach tato pracował w takiej grupie, która, nie wiem, czy sprzątała, czy przenosiła jakieś resztki z jedzeniem. przechodzili, pamiętam, że wspominał, że przechodzili przez jakiś korytarz, niosąc w koszach resztki po jakiejś kolacji, ale nie swojej, tylko przez gestapo. I tato, nie wiem, czy pół bochenka, czy jakaś tam część, rzucił idąc z tym korytarzem w kąt. Okazało się, że potem przechodził ktoś z tych władz niemieckich, zauważył, a za kradzież chleba była kara śmierci. Szef, nie pamiętam, jak to było, w jakiej to nomenklaturze było niemieckiej, ich szef tej grupy, zabezwał tą grupę, było około 20 osób, kazał się przyznać, bo tam ten chleb trzymał, czy pokazywał. Nikt się nie chciał przyznać, bo wiadomo było, że to groziło śmiercią. I powiedział, że jak się nie przyzna, to co drugi, co trzeci będzie rozstrzelany. I wtedy to wyszedł. I po niemiecku powiedział, że to ja wziąłem. I wtedy ten Niemiec, okazuje się, to był Austriak. Doszedł do taty i po prusku go tak spoliczkował, czy nawet pobił. No, w każdym razie fizycznie się nad nim tam trochę poznęcał. Pobił i rozpuścił tą grupę, po czym go wezwał do tego korytarza ciemnego i mówi po niemiecku: Karol, ja musiałem to zrobić. Jakby tłumacząc się, że to uratowało mu życie, bo gdyby nie zareagował tak, no to musiałby zameldować, może kto inny by tam jeszcze zakablował. I to tam taki epizod właśnie, że nawet niektórzy z tych paskudnych ludzi mieli jakieś odruchy serca. I to zapamiętał, tak na marginesie. I mnie się wydaje, że też takie sytuacje w jakiś sposób wzmacniały człowieka, że jednak no gdzieś może tam się uda trafić na kogoś, kto jakieś odruchy serca będzie miał i nie będzie tak okrutny. Ja tu nie zabrałem ze sobą, ale ja mam dużo dokumentów. Tu jest na przykład dokument z Czerwonego Krzyża Szwajcarskiego, dzięki któremu udało się dostać oryginalne zdjęcia. To są oryginalne zdjęcia z Oświęcimia, te małe. Z tych trzech pozycji, bo robili wszystkim więźniom. Tak na marginesie, przez te dwa lata pierwsze nie robiono, nie tatuowano numerów. Później dopiero to robiono. Także to nie miało. I tu są odręczne taty, też informacje, kiedy był aresztowany i kiedy co się działo. Taka pamiątka.
Potrafi pan odczytać? Bo to drobnym pismem.
Tak, tak. Tu jest napisane 14 czerwiec 40 do 14 kwietnia 42 Oświęcin. Karol Grzesiek, nauczyciel, Poznań, Wielbieńczyce 53. 16 stycznia 40 w obozie pod Poznaniem. No tak to napisał, to był właśnie ten na głównej. 12 lutego wysiedlony do Krakowa. 14 maja 40 aresztowany w Krakowie. 15 maja 40 do 14 czerwca 40 w więzieniu w Tarnowie. 14.06.40 roku do 14 kwietnia 42 obóz koncentracyjny Oświęcim.
Wspomina Stanisław Grzesiek. Wspominał swojego ojca, więźnia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. To właśnie 14 czerwca 1940 roku z Tarnowa ruszył pierwszy transport, w którym właśnie był Karol Grzesiek, nauczyciel z Poznania. I właśnie ten dzień, 14 czerwca 1940 roku, przyjmuje się jako początek działania tej machiny śmierci i zbrodni niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Za chwilę posłuchamy opowieści, które zostały zarejestrowane w Polskim Radiu w Poznaniu, a mówili więźniowie tego obozu.
Nazywam się Wacław Poterek. Urodzony 23.09.1914 roku w Nowej Wsi, dawny powiat krotoszyński, a zamieszkały przed wojną w polskich Holendrach, dzisiejsze województwo kaliskie. Już w marcu 1940 roku zostałem zabrany jako zakładnik. Po kilku dniach jednak zostałem zwolniony. Wtedy wiedziałem, że jestem pod dużym obstrzałem i o tych wszystkich sprawach dowiedziałem się już potem w gestapo. A praktycznie zostałem aresztowany 17 maja i przewieziony kolejno do Krotoszyna i później do siedziby gestapo tego okręgu w Lesznie. Zarzuty, pod którymi mnie aresztowano, było takich 7. Wyliczę chociażby kilka. Pierwszy, udział w tajnej organizacji POW. Drugie, posiadanie radia, kolportaż, ulotek, posiadanie broni. Udział 3 września 1939 roku w rozgromieniu bojówki hitlerowskiej w Pleszewie, gdzie zabito jednego z członków Hitlerjugend. W więzieniu gestapo w Lesznie przebywałem do października 1940 roku. Następnie przewieziono mnie na Fort 7. Tutaj byłem do początku lutego 1941 roku. W lutym transportem z Poznania 27 osób załadowano nas do więźniarki i samochodem do więźniarki wagonowej i przewieziono kolejno do więzienia we Wrocławiu. Tam byłem 3 dni. następnie do Bytomia, gdzie również byłem 3 dni i następnie takim zbiorowym transportem większym przewieziono do Oświęcimia. W obozie znalazłem się na podstawie wyroku zaocznego wydanego przez gestapo jako niebezpieczny dla narodu niemieckiego, skazany na izolację w obozie koncentracyjnym do końca wojny. Konwojowali nas członkowie SZUPO, Schutzpolizei. W trakcie tej podróży do Wrocławia nawiązaliśmy z nimi rozmowę i z tego wynikało, że jedziemy do Auschwitz. No wśród nas wstąpiła jakaś nadzieja, że nie jedziemy do Oświęcimia, tylko do jakiegoś obozu, który musi być na terenie Niemiec i ten obóz nazywa się Auschwitz. O pomyłce mieliśmy się przekonać w kilka dni od wyjazdu z Poznania. Wtedy, kiedy przejeżdżaliśmy przez Kraków, przy zachodzącym słońcu widzieliśmy wieżę Kościoła Mariackiego, a za parę godzin znaleźliśmy się na stacji Auschwitz. Już chyba kilometr czy dwa przed stacją przedstawiciele SZUPO uświadamiali nas, że wtedy, kiedy pociąg stanie na stacji, mamy, jak to się mówi, oknem, drzwiami, czy jakkolwiek inaczej, szybko wychodzić na peron, ustawiać się w piątki, dlatego że ta ochrona z Oświęcimia jest bardzo rygorystyczna. Pociąg stanął i rozpoczęły się już na zewnątrz krzyki, raus, raus. I każdemu przy wychodzeniu oberwało się solidnie, zanim nas poustawiano w te piątki. Pognano nas pieszo do samego obozu. Zdaje się, że to była północ, kiedy stanęliśmy przed bramą i tu zobaczyłem ten złowieszczy napis Armand Mafraj. W Oświęcimiu otrzymałem numer 10319.
I ten napis i te numery tatuowane więźniom przeszły do niechlubnej historii obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. I w archiwum Polskiego Radia zachowało się wiele nagrań byłych więźniów. Za chwilę poznamy historię nieżyjącego już poznańskiego dziennikarza Zdzisława Beryta.
W Oświęcimiu dostałem się na tak zwany Zugangsblock numer 2 na parterze. Blokowym był mówiący po polsku chyba Reichsdeutsch, chyba Ślązak. Człowiek przyzwoity, nie robiący nam krzywdy, traktujący nas dosyć, no jak powtarzam, przyzwoicie. Co ciekawego z tego okresu mojego pobytu na tym Zugangsbloku, czy zwanym również kwarantanną przyjściową? Pewnego razu przyszedł do nas jakiś funkcyjny więzień i powiedział blokowemu, aby dał mu paru ludzi do pracy. Ma coś do wykonania i prosił. Przydzielono mnie do tej grupy kilkunastoosobowej. Zaprowadzono nas na jeden z sąsiednich bloków na pierwsze piętro, gdzie mieściły się tak zwane kamery, komory dezynfekcyjne. Jak to wyglądało? Po prostu normalne sale były zamykane, zaklejane i tam wrzucano, jak się później dowiedziałem, cyklon. I tym gazowano odzież. Dezynfekowano odzież. Wisiały tam na wieszakach, tam umieszczonych, całe pęki pasiaków. Również leżały na podłodze, a więźniowie w maskach gazowych wchodzili, otwierali okna, wietrzyli przez jakiś czas, a myśmy następnie musieli tą odzież zdjąć i porozwiesić nową. Przypominam sobie, że wyglądało to tak jak kiedyś przed wojną widziałem krystaliczny krochmal, tyle że był lekko błękitnie zabarwiony i przypominam, myśmy pracowali ochoczo, ponieważ obiecano nam za to ekstra wyżywienie. Niestety nie skorzystałem z tego wyżywienia, ponieważ uległem zatruciu. To znaczy zatrucie polegało na tym, że kiedy próbowałem coś jeść, dostałem silnych torsji, straszliwych bólów głowy. Było to zatrucie cyklonem, który wówczas dezynfekowano odzież. Raz jeden, jedyny coś takiego przeżyłem. Po jakimś czasie przeniesiono nas blok 13A na pierwsze piętro. Była to kwarantanna wyjazdowa, ponieważ mieliśmy pojechać gdzieś do innego obozu, tak nam mówiono. Na tej kwarantannie znajdowało się około 800 więźniów w wielkich salach na pierwszym piętrze, charakterystyczne. Schreiberem tego bloku był Józef Cyrankiewicz. Nie wiedziałem, jak się nazywał, wiedziałem tylko, że jest nawołany na niego Józek. Tą charakterystyczną twarz poznałem na zdjęciach już. Załadowano nas na ciężarówki i powieziono nas mniej więcej 7 kilometrów do obozu zwanym Buną. Punawerkę. Był to obóz zwany Oświęcim III. Zwano go również Bunalager, a na samym końcu został nazwany jako oddział Arbeitslager Monowitz. Monowitz, ponieważ mieścił się na terenie dawnej zniszczonej wsi Monowice. Razu pewnego blokowy dał nas kilku innemu blokowemu do prac porządkowych. Był obóz pusty, ponieważ cały obóz wychodził do pracy. Ten blokowy jest charakterystyczną postacią, dlatego o nim mówię. Nazywał się Chaim Gosławski. Chaim Gosławski był handlarzem koni bodaj gdzieś spod Częstochowy. Może to zdziwić, że blokowy był Żydem. Tak było, ponieważ w tym obozie mniej więcej 2/3, może nawet trochę więcej więźniów stanowili Żydzi, a 1/3, może trochę tak liczę, byli Aryjczycy, tak zwani Aryjczycy, a więc różne inne narodowości. Tenże Chaim Gosławski był dla mnie osobą opatrznościową. Podczas sprzątania wypytywał mnie o to, co robię, i powiedziałem mu, że jestem uczniem gimnazjalnym, że znam niemiecki, ponieważ języka niemieckiego najpierw kazał mnie uczyć prywatnie ojciec, a więc później ten język tak trochę doskonaliłem i pracując jeszcze przed aresztowaniem, a po wysiedleniu z Poznania w Komunalnej Kasie Oszczędności w Mielcu, skąd mnie aresztowano, nauczyłem się pisać na maszynie, tak po amatorsku. To powiedziałem temu Gosławskiemu, który się uśmiechnął i powiedział, pewnie chciałbyś pracować w biurze od razu, ledwoś przyszedł. I na tym się nasza rozmowa skończyła.
To fragment archiwalnych wspomnień Zdzisława Bryta, nieżyjącego już poznańskiego dziennikarza, aż trudno uwierzyć, od 12 lat już pan Zdzisław Bryt nie żyje. Był w Auschwitz, a przeszedł wcześniej przez obóz w Forcie VII. Tam Niemcy w październiku 1939 roku utworzyli pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny. I o tym będziemy za chwilę rozmawiać. Po drugiej stronie linii telefonicznej pan Leszek Wróbel, historyk i kustosz z Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fortu VII w Poznaniu. Dobry wieczór. Przed chwilą wysłuchaliśmy wspomnień syna o ojcu, który trafił do obozu w Auschwitz. Dosyć nietypowa droga jak dla wielkopolanina. Trafił do więzienia na Montelupich i stamtąd do Tarnowa i w pierwszym transporcie do obozu w Oświęcimiu. Mówię, że to nietypowa droga, dlatego że większość Wielkopolan, więźniów obozów koncentracyjnych, przechodziła przede wszystkim przez Fort VII.
Tak było w okresie, powiedzmy sobie, od kwietnia 1940 roku, dlatego że wcześniej te losy Wielkopolan były dużo tragiczniejsze, bo z reguły po aresztowaniu zaczynały się i kończyły, ale już tragicznie, na Forcie VII. Od kwietnia 1940 roku zaczęły ruszać wielkie transporty, początkowo do obozów położonych na terenie Rzeszy, takich jak Dachau, Mauthausen-Gusen, później także już po powstaniu, po zbudowaniu przez Niemców w Polsce obozów właśnie do Auschwitz, czy też do Gross-Rosen.
I tam trafiali.
Wielu innych oczywiście.
Większość tych ludzi raczej nie przeżyła tych obozów.
No niestety, po doświadczeniach Fortu VII trafiały się do obozu już bardzo z nadszarpniętym zdrowiem i z reguły pobyt taki był kilkunastomiesięczny z górą.
Były przypadki też zwolnienia z Fortu VII, ale to bardzo nieliczne.
Ja ujmę to w ten sposób, że przypadki zwolnień z Fortu VII samego rzeczywiście były bardzo nieliczne, dlatego że komendant nie miał takiego prawa. Musiała nastąpić interwencja na gestapo i wtedy mogła być taka osoba zwolniona z fortu. Zdarzały się też przypadki uniewinnienia przez sąd, ale to były bardzo, bardzo pojedyncze przypadki i opierały się one głównie na tym, że rodzina na przykład znalazła dojście do gestapo, wręczono komuś na przykład łapówkę, czy też powiedzmy sobie miejscowi Niemcy na przykład poręczyli za kogoś. Też tak bywało.
Był przypadek księdza Niedźwiedzińskiego z Jarocina, który co prawda wyszedł z Fortu VII, ale jego zdrowie było tak nadszarpnięte, że zmarł niedługo potem.
Tak, No niestety Fort VII rządził się swoimi prawami. To był tylko początkowo obóz koncentracyjny, potem obóz przejściowy, ale zawsze dla Wielkopolan był obozem zagłady.
No właśnie, mówi się, że jest to pierwszy obóz koncentracyjny na ziemiach polskich.
Tak, ale w granicach 1939 roku.
No właśnie, dlatego że obóz w Stutthof powstał...
Z 2 na 3 września 1939 roku, ale nie powstał pod nazwą obozu koncentracyjnego, ale powstał pod nazwą obozu internowania dla Polaków.
No i też nie był na terenach Rzeczpospolitej,
tak, tylko... Wolnego Miasta Gdańska.
No tak, i stąd to rozróżnienie dosyć istotne. Też obóz w Forcie VII był miejscem zagłady. Tu wykorzystano po raz pierwszy gaz do mordowania ludzi.
Tak, i zajęto się tą grupą ludzi, która była najbardziej bezradna, ludźmi chorymi psychicznie, bo ich tutaj na Forcie VII zagazowano, pacjentów szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Nie wszystkich pacjentów, bo tylko około 300, niektórzy mówią 400, pozostałych zamordowano w lasach rożnowickich. To była akcja, która poprzedziła akcję T4. Właśnie akcja T4 została wymierzona przeciwko życiu niewartemu życia, czyli tych, których uznano za obciążenie dla państwa i narodu niemieckiego. I akcja T4 miała właśnie na celu pozbycie się ich. A akcja na Forcie VII odbyła się nieco wcześniej. To była próba zastosowania gazu w stosunku do ludności właśnie cywilnej. Tu w tym wypadku eksperyment przeprowadzono, bo to było eksperymentalne gazowanie, na grupie właśnie pacjentów szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Owińska to nie był jedyny szpital, który został podjęty, w którym została podjęta akcja gazowania. Niemalże wszystkie wielkopolskie, nie tylko wielkopolskie, wszystkie szpitale położone na terenie, przedwojennym terenie Polski, zostały objęte tą akcją. Pacjentów systematycznie likwidowano, a na ich miejsce właśnie zwożono z Rzeszy, potem nie tylko z Rzeszy, bo i z Austrii, z Czech, pacjentów, którzy byli chorzy psychicznie, ich tutaj po prostu powoli uśmiercano.
No i też ten sposób gazowania albo podobny był kontynuowany w Chełmie nad Nerem.
Tutaj na Forcie VII zastosowano chyba jeden z najgorszych gazów, jakie sobie można wyobrazić, mianowicie tlenek węgla, czyli czad. Agonia trwała bardzo długo przy tak prymitywnej, niezorganizowanej akcji gazowania. Tu na Forcie na przykład to było około 20, 25, 30 minut.
Fort VII był też więzieniem śledczym Gestapo poznańskiego.
Tak.
Takich miejsc, podobnych miejsc na terenie Rzeszy i okupowanej Europy było dosyć dużo, albo podobnych miejsc. Niemcy stworzyli cały system obozów koncentracyjnych i miejsca grupowania, bo także to były obozy pracy dla Żydów, gdzie również mordowano bez pardonu.
Ujmę to w ten sposób. To, że obóz nie nazywał się obozem zagłady, wcale nie oznaczało, że nie będzie się w nim mordowało więźniów. Mamy przykład na przykład obozu w Grossrosen czy obozu w Stutthofie. Obóz w Stutthofie dopiero w 1944 roku został nazwany obozem koncentracyjnym, a tak był uważany za obóz pracy, nie?
Były takie miejsca w Poznaniu, gdzie przetrzymywano Żydów z
tak,
getta w Łodzi.
Dokładnie.
I one były wokół miasta w zasadzie, w granicach administracyjnych dzisiejszego miasta.
Dokładnie tak.
I tam też wieszano, dokonywano egzekucji.
To było, w ogóle niemieckie obozy charakteryzowały się tym, że śmierć z przyczyn innych niż wynikająca z pracy, to była norma.
Pan nawiązał do pewnej charakterystyki obozów. Był obóz w Dachau, to był pierwszy w ogóle obóz koncentracyjny założony zaraz po dojściu Hitlera do władzy.
Pierwszy był obóz w Wittenbergu. Poza tym już w 1932 roku zaczęły w Niemczech funkcjonować pierwsze obozy koncentracyjne. To były tak zwane dzikie obozy koncentracyjne. One znajdowały się pod zarządem różnych organizacji do izolacji sprzeciwników politycznych przed dojściem jeszcze Hitlera do władzy.
Jak to było możliwe?
Było możliwe dlatego, że w niektórych landach, powiedzmy sobie w niektórych miastach, bojówki hitlerowskie, SA, SS miały tak dużą przewagę nad na przykład bojówkami komunistycznymi, że mogły robić sobie, co im się podoba. Poza tym burmistrze sprzyjali, policja po cichu także sprzyjała. Poza tym mamy jeszcze Freikorpsy.
No właśnie, bo pytałem kiedyś jednego historyka, kto wymyślił konwencję, w ogóle sposób gromadzenia ludzi, taki jak w obozach koncentracyjnych.
Pierwsze obozy koncentracyjne pojawiły się podczas wojny burskiej i tam osadników holenderskich, którzy sprzyjali burom. Ich rodziny zamykano w obozach koncentracyjnych, by burowie nie mieli oparcia w miejscowej ludności.
Proszę powiedzieć jeszcze tylko na koniec, tak żebyśmy podsumowali tę naszą rozmowę. Jaka jest obecnie pamięć o ofiarach obozów koncentracyjnych? Pan się styka
Pytanie
z ludźmi na co dzień.
Trudne, bo rodziny pamiętają bardzo mocno. Pamiętają przedstawiciele różnych środowisk. Przychodzą tutaj nauczyciele z uczniami, przychodzą harcerze. Generalnie rzecz biorąc, ta pamięć niby w naszym społeczeństwie funkcjonuje, ale gdy zadamy bardzo proste pytanie, czym się różni obóz koncentracyjny od obozu zagłady, to ta pamięć już tam nie sięga. Rodziny to oczywiście tak, no bo to jest sprawa tej historii, która dotyka tych ludzi w sposób ciągły, bo zdjęcia w albumach, powiedzmy sobie, opowiadania, które sobie przypominają babci, dziadków, to wszystko oddziałuje, że ci ludzie pamiętają po prostu te wydarzenia. Takie są współczesne czasy, że coraz częściej zacierają się, i to jest bardzo źle oczywiście, wspomnienia nie tylko o obozach koncentracyjnych, ale w ogóle o wydarzeniach II wojny światowej. Często niektórzy mylą ofiary z katami. To jest najbardziej smutne w tym wszystkim. Chociażby używanie określeń typu polskie obozy koncentracyjne. Albo na przykład uważanie, że jedyną grupą narodowościową, która ginęła w obozach koncentracyjnych, to byli, powiedzmy sobie, tylko Żydzi. Pomija się Polaków, bardzo często pomija się Rosjan, pomija się, powiedzmy sobie, Romów. A oni także ponieśli olbrzymie straty i o tym nie wolno nam zapominać.
Państwa i moim gościem był pan Leszek Wróbel, kustosz i historyk z Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Historia, jakiej nie znacie.